Trzeci sektor.
Wojciech Kujałowicz, dzień dobry. Kolejne spotkanie w audycji Trzeci Sektor przed nami. Dziś moim gościem jest pani Anna Skorko, prezes Fundacji Dom. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Z życzliwością, serdecznością oraz ze znajomością rzeczy wspieramy osoby dorosłe, w tym starsze, i pomagamy im jak najdłużej cieszyć się życiem w dobrym zdrowiu psychicznym i fizycznym. Przeczytałem na państwa stronie internetowej.
Tak, to swego rodzaju
motto, tak?
Tak, misja. Misja, motto. Mhm.
Przypomnijmy naszym słuchaczom organizację, która ma już sporo doświadczeń, licząc choćby lata funkcjonowania, bo ta data startu to 2004 rok.
Tak, czerwiec 2004 rok. Fundacja ma długą historię, ale w ostatnich latach taką też długą przerwę związaną z, jakby to określić, z wiekiem osób, które działały na jej rzecz wolontarystycznie i które nie dawały już sobie rady z jej prowadzeniem, ponieważ od momentu powstania fundacja działała całkowicie na zasadzie wolontariatu. Więc wszystkie te działania były robione nieodpłatnie i też z dużym zaangażowaniem ludzi, którzy na rzecz fundacji pracowali.
Czyli tworzyli ją ludzie, którzy mieli już swój wiek i po kilku latach okazało się, że właściwie zabrakło ludzi, którzy działali w tej fundacji.
Tak, dokładnie tak. Dokładnie to się wydarzyło, dlatego że poza tym też fundację spotkało to, co spotyka teraz wiele rodzin w Polsce. Tak, część zarządu i osób, które pracowały na jej rzecz, wyjechało za granicę w celach zarobkowo-rodzinnych. W związku z tym jak gdyby doszło do takiego rozpadu, takiego trzonu fundacji. I myśmy teraz wznowili jej działalność w 2016 roku. Pomogli jako wolontariusze, a później w 2017 roku działamy już jako nowy zarząd fundacji. I no cóż, no staramy się jak gdyby przywrócić ją do działania.
Mam wrażenie, że coraz więcej jest takich organizacji, które kierują swoją działalność w stronę osób starszych.
Tak, to prawda, pani dyrektor. Bardzo słusznie pan to zauważył, dlatego że jak jeszcze wspominam okres pracy na rzecz Akademii Plus 50, to były takie organizacje, które się jak gdyby specjalizowały. Tak, wiadomo było, że Akademia robi rzeczy na rzecz osób starszych i Uniwersytet Trzeciego Wieku. W tej chwili praktycznie praca na rzecz seniorów stała się popularnym przedsięwzięciem wielu organizacji, nawet takich, które w swoich statutach jak gdyby nie mają sprecyzowanych działań skierowanych no, wyłącznie czy do osób starszych. Tak?
A skąd bierze się ta popularność?
Myślę, że stąd, że tych osób starszych po prostu przybywa, panie redaktorze.
No, Czyli przybywa zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie. Czyli
tak.
Wśród tych, do których pomoc jest skierowana, jak i tych, którzy tę pomoc niosą, jak rozumiem.
Zgadza się. Też te osoby, które działają na rzecz osób starszych, to przeważnie są osoby no, w moim wieku, takie koło 60, aczkolwiek też młodsze wiekowo stowarzyszenia i fundacje to robią.
Mówimy o pewnym trendzie wzrostowym, jeśli chodzi o zainteresowanie środowiskiem osób starszych. No ale też przypomniał mi się też inny trend, który pojawia się podczas naszych spotkań z instytucjami tego typu. Mam na myśli takie współdziałanie międzypokoleniowe. Czy w waszym przypadku też taka sytuacja może się zdarzyć, że chcecie angażować w to osoby, które mają lat naście, 20, 30? Czy takie sytuacje się zdarzają?
To znaczy naście, 20 nie, ale 30 tak, bo w zarządzie są osoby 30-letnie. I też osoby, które pracują na rzecz fundacji, bo w tej chwili mamy projekty, gdzie są osoby zaangażowane już po prostu na umowy zlecenie. Te osoby też są młodsze od nas wiekowo. Także tak, ale jest to dosyć popularny w tej chwili trend łączenia młodych działań, młodych ludzi z działaniami skierowanymi do osób starszych i vice versa.
Wróćmy do Fundacji Dom. Ten okres, który zapoczątkował działalność tej instytucji, minął, potem była przerwa i mamy współczesność. Czy te wyzwania w stosunku do tych pierwotnych się jakoś zmieniły? Czy wasze cele także uległy jakiejś modyfikacji?
Tak, dlatego że pierwotnie fundacja działała tylko i wyłącznie na rzecz osób starszych. My rozszerzyliśmy działania w statucie i kierujemy swoje działania w ogóle do osób dorosłych. które są, to jest takie może, nie umiem, nie chcę użyć złego słowa, słowo może sformułowanie nadzbyt często używane do wszystkich, osób, które są zagrożone wykluczeniem społecznym. Tak? Tak się o tym mówi. Ale to niekoniecznie trzeba być osobą starą, tak? Starszą lub niepełnosprawną, by być zagrożoną wykluczeniem społecznym. Jest wiele takich momentów, gdzie nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy, że takie zagrożenie nas dotyka. Więc tak, rozszerzyliśmy te działania na osoby dorosłe, w ogóle na osoby dorosłe. I w związku z tym pod to też jak gdyby ustawiamy trochę nasze działania. Więc działamy lokalnie, dwuaspektowo lokalnie, bo działamy na osiedlu Słoneczny Stok, gdzie fundacja ma swój adres. Działamy w mieście i działamy też, muszę to tak powiedzieć, w Europie, tak? Bo prowadzimy też projekty międzynarodowe.
Przypomniał mi się projekt nazwany słynnym sloganem Yes, we can.
Tak, mamy ten projekt. I jest to projekt, który powstał na skutek spotkania ludzi z 6 krajów, przedstawicieli 8 organizacji, podczas spotkania takiego kontaktowego seminarium w Warszawie 2 lata temu. Udało nam się sformułować wniosek projektowy, wnioskować i od zeszłego roku, od lipca ten projekt prowadzimy. I jestem bardzo dumna z tego projektu, dlatego że właśnie to jest przykład tego, że nie należy się jak gdyby w swoich działaniach fokusować na jednym, jakby nie kierować swoich działań do jednej tylko i wyłącznie grupy osób, bo w tym projekcie jest 8 organizacji z 6 krajów i każda z tych organizacji działa na rzecz innych osób. Więc mamy organizację z Luksemburga, która działa na rzecz migrantów, głównie z Afryki. Mamy organizację z Rumunii, która działa na rzecz mniejszości rumuńskiej, a Romanii. Mamy organizację z Wielkiej Brytanii, która pomaga kobietom z Afryki w adaptacji w Wielkiej Brytanii. I mamy organizację z Polski, z Lublina, która działa typowo na rzecz osób starszych. Jest Fundacja Dom, ale też organizacja z Cypru, która działa na rzecz samotnych rodziców. I dwie organizacje z Włoch, z których jedna pracuje na rzecz więźniów, a druga na rzecz osób starszych, ale już takich z chorobami wieku starczego.
I co je połączyło wspólnie pod tym
hasłem? No i właśnie, jak myśmy tak sobie usiedli w tej Warszawie, a wie pan, to zawsze jest tak, że musi jakaś taka chemia między ludźmi zaistnieć. Bo to seminaria są tak prowadzone, żeby na końcu się jakieś grupy porobiły. I tak żeśmy siedzieli, siebie dzieli, mama mija. No to, ale co my mamy wspólnego? I się okazało, że tak, wszyscy pracujemy na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, tak? Bo wszystkie te osoby, wszystkie te działania, wszystkie działania, które prowadzimy, są skierowane do osób, które z takich czy innych względów są może defaworyzowane, tak? To też jeszcze jest teraz takie określenie. I to nas połączyło i się udało bardzo, bardzo ładnie ten projekt napisać. I projekt polega na tym, że ponieważ my mamy swoje jakieś dobre praktyki, tak? Na przykład w przypadku Fundacji Dom są to na pewno działania z artystami i prowadzenie warsztatów prowadzonych przez artystów, dziennikarzy na rzecz osób starszych, ale nie tylko. A w przypadku na przykład jednej z organizacji z Włoch to są takie specjalne zajęcia z jogi, które się nazywają Lauter Yoga, które bardzo pomagają właśnie przy tych chorobach typu Alzheimer i tak dalej. Czyli my w tej chwili wymieniamy się tymi swoimi dobrymi praktykami, opisujemy je, musimy je u siebie sprawdzić, tak? Czyli jakieś grupy albo grupę poddać działaniu tych praktyk. Potem to wszystko spiszemy i powstanie takie fajne kompendium wiedzy o dobrych praktykach stosowanych tak dosyć szeroko. I bardzo mi to cieszy, bo tu jest też bardzo ważne, że jest to skierowane do tak różnorodnej grupy osób. tak, że z jednej strony mamy imigrantów i osoby chore i starsze i mniejszości narodowe. I to jest bardzo, bardzo ciekawy wachlarz. I takie jeszcze a propos projektu Yes We Can. Byliśmy teraz w marcu w Luksemburgu, bo to są takie spotkania, tak, koordynatorów. I wzięliśmy tam udział w takim festiwalu, który się nazywa, to jest Festiwal Kultury i Migracji. I bierze tam w tym udział około 30 tysięcy osób przychodzi. Ten festiwal jest organizowany od 36 lat. Bardzo ciekawe przedsięwzięcie. Przychodzą też tam oficjele z Luksemburga, ale nie tylko, też również z Unii Europejskiej. I wystawia się około 400 organizacji pozarządowych. W związku z tym mieliśmy no po prostu niesamowitą okazję do opowiedzenia o projekcie Yes We Can, bo korzystając z takiego stoiska, które Maison d'Afrique, ta organizacja z Luksemburga, miała na tym festiwalu, opowiadaliśmy o projekcie i jednocześnie też się bardzo wiele nauczyliśmy.
W kontekście tego świata, tego współczesnego świata, który pod wieloma względami potrafi zaskakiwać, pojawiło się w mojej głowie pytanie, czy wobec tego trudniej jest realizować projekty takie właśnie międzynarodowe, czy takie lokalne, jakimi się również zajmujecie? Bo coś mi się wydaje, że może być z tym różnie.
To jest bardzo dobre pytanie. Dlatego, że te projekty międzynarodowe, jak to powiedzieć, tutaj też można wpaść w pułapkę niezbyt uczciwych partnerów, tak? Bo spotykamy się zupełnie obce osoby, nie znamy się. Natomiast tak, one są, dają większą swobodę, dlatego chociażby, że rozliczanie środków jest tam zupełnie inne. Te środki się rozlicza w sposób ryczałtowy i dają większą swobodę działania.
Czyli jednym słowem, może warto też taki wniosek z tego wysnuć, że nie ma się co bać przedsięwzięć, które swoim zasięgiem obejmują coś więcej niż nasze lokalne podwórko, bo są ku temu środki, sposoby, no i, tak, i otwartość na tego typu działania.
Tak, w tej chwili, jeśli chodzi o Erasmus+, bo w ogóle to też, jeśli mogę, mam chwilkę, to ta króciuteńka, aczkolwiek króciuteńko chciałabym powiedzieć, bo generalnie ludziom Erasmus kojarzy się z wyjazdami studentów.
Zdecydowanie tak.
Prawda? I jak się powie Erasmus, to nawet się wszyscy dziwią, ale jak to ty robisz projekty z Erasmusa? Przecież ty pracujesz zupełnie dla innych osób. A w tej chwili jest tak, że jak jeszcze pan redaktor pamięta, jak myśmy się parę lat temu wstecz spotykali, to był Grundtvig, prawda? Bo myśmy robiły takie projekty z Grundtviga. I Grundtvig to były projekty skierowane do osób, edukacyjne, do osób tam powiedzmy od 18 roku życia do 100 i 120. Natomiast od jakiegoś czasu, od 2 czy 3 lat, tego dokładnie nie pamiętam, zostały te programy Grundtvig zlikwidowane i wszystkie programy Komisji Europejskiej skierowane do różnych grup mieszczą się teraz pod hasłem Erasmus+. I tam pan znajdzie wszystko, tak? Tam są właśnie edukacja dorosłych i to są projekty, gdzie osoby, które działają na rzecz nieformalnej edukacji dorosłych, mogą składać wnioski. To jest to, co my robimy. Ale tam dalej są projekty dla uczelni, dalej są projekty dla szkół, dalej są projekty dla szkół zawodowych. Są też, z czego też korzystamy, projekty, które się nazywają mobilność kadry edukacyjnej. Bardzo ciekawa rzecz, bo pozwalają na złożenie wniosku po to, by podnieść poziom edukacji, wykształcenia ludzi, którzy pracują na rzecz stowarzyszenia albo fundacji, ale według takiego, tak to przyciąć, żeby to pasowało do profilu fundacji. Więc trzeba najpierw sporządzić tak zwany europejski plan rozwoju, czyli jak gdyby popatrzeć, w którą stronę fundacja czy stowarzyszenie będzie szło i tak sformułować ten wniosek, by on się mieścił w ramach tego europejskiego planu rozwoju. I w przypadku fundacji to się bardzo dobrze sprawdza, bo pierwszy z tych projektów, który kończy się teraz w październiku właśnie z tej akcji mobilności, edukacja kadry, kończy się we wrześniu. On polegał na tym, że on był napisany dokładnie pod wolontariuszy, którzy pracują na rzecz fundacji. Chodziło o to, żeby 3 pary osób zaangażowanych na rzecz fundacji mogły pojechać za granicę na szkolenia, które podniosły ich kwalifikacje. Ostatnie będzie teraz we wrześniu, idzie kolejna para na taki tygodniowy kurs do Bolonii.
Świat się zmienia i to dynamicznie również w tych kwestiach.
Tak.
Trzeba to obserwować i
tak, absolutnie. Ja bardzo to polecam, dlatego że o ile projekty tak jak te duże projekty z Erasmusa, tak jak my mamy jest weekend, tak? No one wymagają znajomości języka angielskiego. O tyle te projekty mobilności, to na przykład już niekoniecznie wymagają znajomości języka angielskiego od osób, które by ten wniosek składały, bardziej od osób, które jadą, tak? Przy czym można w tym projekcie też uzyskać pieniądze na przygotowanie osób, które wyjeżdżają, czyli na przykład na kurs języka angielskiego.
Mówimy sporo o tym, co dzieje się w świecie organizacji takich jak Fundacja Dom. No to wróćmy na to nasze podwórko i tu i teraz, bo trwają wakacje, ale one się przecież jak zwykle niebawem skończą.
Niestety.
Macie państwo na pewno już jakieś plany na koniec wakacji, jesień?
Tak. Więc w tym roku realizujemy, znaczy tak, bo w ogóle w zeszłym roku zrobiliśmy taki mały projekt, ale z dużym sukcesem naprawdę, muszę się pochwalić. Oczyściliśmy kawałek łąki na osiedlu Słoneczny Stok i to wystarczyło, żeby ludzie, którzy mają psy, mieli miejsce do wychodzenia i fajnego spędzania razem czasu. Notabene w tym roku złożyłam jeszcze z przyjaciółką projekt do budżetu obywatelskiego, żeby tam utworzyć taki wybieg dla psów z prawdziwego zdarzenia. I w tym roku też wracamy na osiedle, bo będziemy organizować wystawę z okazji 40-lecia Słonecznego Stoku, spółdzielni Słoneczny Stok. I by przygotować tę wystawę, to w tej chwili jesteśmy w trakcie zbierania materiałów, rozmawiania z ludźmi, którzy tam dawno mieszkają, nagrywania ewentualnie wypowiedzi tych osób, opisywania wypowiedzi i też to wszystko zamknie jak taka klamra wystawa, która będzie prawdopodobnie w pierwszym tygodniu października otwarta w klubie Stok na Słonecznym Stoku. Natomiast bardzo, bardzo ciekawym projektem jest projekt, który realizujemy we współpracy właśnie z artystami i dziennikarzami. Jest to projekt, który się nazywa Stare, Nowe, Piękne. I w tym projekcie chodzi nam o to, żeby przywrócić pamięć o historii Białegostoku. Ale tej takiej niedawnej historii, a może dawnej, bo na przykład wydaje nam się, że powoli zapominamy o tym, że byliśmy kiedyś potęgą włókienniczą. Że fasty, dla mojego pokolenia fasty, to jest coś, co ja kojarzę, wiem. Prawda?
30 lat temu te zakłady jeszcze pracowały.
Prawda? I to pełną parą, tak? Natomiast w tej chwili młode pokolenie zupełnie nie zdaje sobie z tego sprawy. I jest wielki żal, że to zniknęło, tak? Bo w tej chwili one działają, ale w jakimś tam szczątkowym zakresie. Natomiast udało nam się znaleźć osoby, które poprowadzą dla nas. Już jesteśmy po dwóch takich spotkaniach. Ten projekt polega na tym, że chcemy zebrać dwie grupy osób. Jedna grupa osób będzie się zajmowała dokumentacją, tak? Czyli podąży za panią Ulą Dąbrowską i spróbuje znaleźć jak najwięcej informacji na temat FAST i historii i materialnej i niematerialnej. I druga, te warsztaty prowadzi pani Ewa Hacianowska. Te osoby będą z kolei w oparciu o to, co się uda tamtej grupie uzyskać, po przeszukaniu swoich szaf, ubrań z lat dawnych w ramach zajęć pod tytułem Moda i Design spróbować zrobić coś z tego nowego. Co się bardzo fajnie wpisuje też w taki nowy trend, który się nazywa upcycling w tej chwili. Czy już nie recycling, upcycling, czyli zrobienie z tych starych rzeczy, nie przerobienie ich, tylko zrobienie z nich czegoś nowego. I bardzo się cieszę na te warsztaty, bo wydaje mi się, że będą wspaniałą zabawą dla wszystkich, którzy wezmą w nich udział.
Napoczęliśmy tematy, ale czas nam się powoli kończy, więc umawiamy się na spotkanie na koniec wakacji lub na początek września i wtedy przybliżymy naszym słuchaczom te wszystkie działania, które będą w zasięgu ręki, że tak powiem, nadchodzącej jesieni.
Tak, bardzo bym chciała się z panem spotkać właśnie.
Wobec tego jesteśmy umówieni, również mam nadzieję z naszymi słuchaczami, a dziś moim gościem była pani Anna Skorko, prezes zarządu Fundacji Dom. Dziękuję bardzo.
Dziękuję uprzejmie.
Trzeci sektor.